Witam serdecznie Państwa w cotygodniowej gawędzie poświęconej pobytowi Piłsudskiego akurat na Syberii. No, nie ma lepszej reklamy Syberii niż pieśń, którą zawodzi Bradiaga. No, w wykonaniu Czesława Niemena to podwójna radość. Jednocześnie ta pieśń ilustruje i piękno, i straszno. I bardzo ciężki los tych, którzy są tam zesłani. I bardzo piękną przyrodę, w którą ją się zsyła. To samo pisał Piłsudski w listach. Przepięknie, zdrowo. Świat jest dookoła dziki, żywy, nieskażony, a jednocześnie tęsknota. Gdyby nie ta tęsknota do domu i bliski, gdyby nie ten przymusł, gdyby tam Polacy byli dobrowolni, gdyby tam wiedzieli, co mają robić, gdyby zakasali rękawy, raj by zbudowali, no a przynajmniej Kanadę. A tak? Jest jak jest. Przechodzimy dzisiaj do ciągu dalszego. Otóż Bajkał nam się bardzo dobrze kojarzy, bo rzeczywiście obecny pobyt Piłsudskiego, ja nie wiem nawet, czy on do momentu, gdy powrócił z Kireńska, w ogóle oglądał Bajkał. Prawdopodobnie nie, bo go cały czas trzymali jednak pod aresztem. Przypomnę pokrótce, aresztowany w 1887 roku, gdzieś tak koło marca, w Wilnie, w aptece Tytusa Paszkowskiego, takiego farmaceuty, u którego zresztą pobierano tam tą strychninę, tę truciznę, którą potem pakowano w kapsle, a te kapsle do Biblii, a w tej Biblii siedziała bomba, no i te kapsle miały ranić i ewentualnie zabijać. No i tak po nicę do kłębka, tam go złapano, przewieziono do Petersburga. Jeszcze raz przypomnę, nie był zesłany. Znaczy był zesłany, ale nie był skazany. To nie był wyrok, po prostu administracyjnie za brak miłości do najjaśniejszego pana, jak zapisano w dokumencie. On po prostu zlekceważył cara w ten sposób, że kiedy mu powiedziano, dlaczego on się nie zatroszczył i nie doniósł natychmiast na swojego brata i innych, że tutaj carowi coś zagraża, a całkowitym spokojem odpowiedział, że car nie jest jego władcą. I nie ma powodu się zajmować carem, a przy tym no nie był do końca przecież, on nie do końca wiedział, co się tam dzieje, to jest też prawda. No nie wiedział, że rzeczywiście jakaś konspiracja, bo jednemu z nich pomógł Gołowinowi wyjechać przez pruską granicę na zachód. Natomiast i arbitralnie, bez żadnego sądu, bez żadnego dociekania, 5 lat, to był najwyższy możliwy, wschodniej Syberii. No i jak już wiemy, trafił, jechał prawie pół roku, także jak wyjechano w maju, to na listopad dotarli do Irkucka, z przygodami oczywiście, z buntem po drodze i tak dalej. No i w tym Irkucku również doszło do buntu, po którym z wybitymi zębami przed nimi, taką potężną, no ogromną, jak ja oglądałem w miniaturze chociażby owe sanie, którymi się jechało, to takie poczwórne sanie, takie jakby katamaran na śniegu, ciągniony przez podwójne trojki, dwie po lewej, jedna trojka po lewej, druga, czyli 6 koni, i takim właśnie szerokim pasem po zamarzniętej lenie, jak po autostradzie, pędziły te składy, to głównie herbatę wieziono, naftę, no wszystko, co jest na zimę potrzebne, bo potem może być odcięta cała ta Jakucja, do której jechał. Tam trafił do miasta Kireńsk, 1000 kilometrów mniej więcej od Irkucka na północ, w którym przesiedział 3 lata. Tam przeżył swoją pierwszą miłość z Leonardą. Tam obserwowali pękanie, potężne pękanie lodów. No ktoś to kiedyś powinien sfilmować, bo to jest podobno wspaniałe przeżycie, jak te gigantyczne bryły lodu trzaskają w nocy, potem płyną razem i oni mówią, no, tak carat kiedyś spłynie z grzbietu Polski, jak te lody polenie. Jak wiemy, później to w piękny wiersz zamieniła, aczkolwiek bez związku z Piłsudskim, Maria Konopnicka. A zatem, gdy Leonarda skończyła swój wyrok, ona miała tam jakiś mniejszy za jakąś małą konspirację i wyjechała do Irkucka, Piłsudski jedyny raz w życiu złamał się na jedno kolano i przed gubernatorem prosił o przeniesienie w inne miejsce. Z tego powodu pozwolili mu przyjechać do Irkucka. On jeszcze był z Leonardą. Leonarda się zabrała pierwszą pocztą i on pozostał w próżni. Był 3 miesiące w tymże Irkucku, to już po raz drugi. I wtedy się dowiedział, wokół niego jakaś intryga powstała, że ma jechać do Tunki. Tunka to był zabroszony, czyli zapomniany kawałek Buriacji. Gdzieś trzeba było góry objechać Szumaku pod Habardamanem. Na zachód od Bajkału. Ale żeby do niego dojechać, to trzeba pojechać na wschód, ominąć góry i potem dopiero na zachód. I właśnie tam był Bajkał, czyli Kultuk. Kultuk to jest taka zatoka, której się Bajkał kończy. Bardzo ładnie widać, bo brzegi się rozchodzą na północ, po obu stronach. Tylko jedno bardziej na północny zachód, drugie na północny wschód. Tam widać zakończenie. Ono nie jest zbyt atrakcyjne, bo jest zabłocone. Tam jest płytko, śmierdzi strasznie, ale tam był taki ledwo widoczny teraz skalny półwysep na długości jakichś kilkudziesięciu, 40 metrów. I właśnie na tym skalnym półwyspie nasi rodacy w dniu 6 lipca 1866 roku, a więc przed urodzeniem Piłsudskiego, wywołali powstanie. Wydobyli sztandar utkany przez Polki w Irkucku, przypięli go do masztu, do trzonu i poszli gremialnie, rozbroili załogę carską. Okazało się, że oni nawet amunicji nie mieli w tych swoich karabinach, którzy ich tam pilnowali. To była niewielka w sumie grupa. Polaków rozsiedlono aż w 14 stanicach. Więc jak ich w sumie było 700, no to tutaj mogło być kilkudziesięciu, 60 do 70. I poszli wszyscy właśnie nad Bajkał i na tym półwyspie zanurzyli sztandar w Bajkale, a gdy go podnieśli, to było powstanie. I z tym powstaniem właśnie zacznie być powoli związany Piłsudski. On o nim pojęcia nie ma, bo do Polski nie dotarły wiadomości, choć dotarli uczestnicy. No ale ci, zanim napisali pamiętniki, to gdzieś tam we Lwowie i Krakowie o tym się jeszcze mówiło, a w kongresówce w ogóle było głucho, a na Litwie jeszcze bardziej. Natomiast tam na miejscu on się właśnie zetknął z czymś takim. Już opowiadałem w poprzednim spotkaniu, jak on spędzał czas w tej tundze. No więc przede wszystkim przyjął go od razu na tak zwanym pocztamcie, czyli na pocztowej stanicy, lekarz miejscowy, Ukrainiec z pochodzenia, patriota ukraiński, Afanasij Michalewicz. Ten zjawił się właśnie na pocztę po odbiór leków i zobaczył młodego Piłsudskiego. Powiedział, no to chodź bracie do mnie. I on u niego kilka dni mieszkał, zanim nie otrzymał jakieś pieniądze, które mu pozwolił wynająć. Zorientowałem się na miejscu, codziennie jeżdżąc do tej Tunki, bośmy nocowali w Warszanie, że on się przesiedlał na jednej ulicy, tylko co kilka domów, mniej więcej co 3 do 4 miesięcy w ciągu 2 lat. Więc w sumie tych domów, gdzie bym mógł głowę złożyć, było 6. Nie wiemy, które się mogły zachować. Miejscowi twierdzili, że już dawno ich nie ma, bo były popróchniałe i tak dalej. Natomiast dom Afanasija się ocalał. I po tym, żeśmy poznali, wszystkie inne były no, w miarę powiedzmy nowoczesne, takie powiem sowieckiej produkcji. Natomiast ten dom posiadał ręcznie kute gwoździe. A to oznaczało, że dom musiał być zbudowany przed pierwszą fabryką gwoździ, która robiła gwoździe już metodą seryjną. I one wtedy były równiutkie, a te takie fabryczne, a ręcznie kute były wygięte, no miały po prostu inny kształt. I po tym, żeśmy rozpoznali, że ta chałupa musiała powstać w okolicach 1860 roku, mniej więcej roku zesłania Afanasija Michalewicza. Miał on 2 synów, których uczył do gimnazjum, a potem do matury. Najpierw Bronisław Szwarce. I ten się właśnie u Michalewicza zapoznał z jednym z przyszłych członków rządu Narodowego Powstania Styczniowego. Ale od razu nadmieniam, bo jest poważny błąd, niestety powielany. Nie był on członkiem rządu, ponieważ został aresztowany w słynną noc Branki, czyli 14 stycznia 1863 roku i zesłany, zanim powstanie wybuchło. Rzeczywiście na tym zesłaniu był dość długo, no bo aż do 1887 roku, prawie 20 lat, z tym, że on właśnie kończył zesłanie. To były ostatnie 2 tygodnie jego pobytu i zdążył w takich rozmowach spacerowych dość długo opowiedzieć zarówno o tym, co się tu w Tunce dzieje, jak i o tym, co się działo przed wybuchem powstania. Niestety o samym powstaniu to on się raczej od Piłsudskiego dowiadywał, chociaż przyjeżdżający kolejni zesłańcy mu tę wiedzę też uzupełniali. Potem spotkali się w Lwowie i tę przyjaźń dalej kontynuowano aż do śmierci Bronisława Szwarcego nad trumną, którego Piłsudski w 1900 którymś tam roku przemawiał. Tutaj bardzo ważne były jego, jakby to powiedzieć, wyczyny sportowe. Otóż okazało się, że dość dobrze strzela. Dostali tam flintę odpowiednią. Nikt się nie bał, że się zbuntują, bo to nie te czasy. I wyprawiano się na łowy. Buriaci bardzo zresztą cenili tam Polaków i wywozili ich raz w tygodniu całą taką arbą, czyli o takich wielkich kołach taki wóz, gdzieś w tak zwane hutory, czy też ubieżyszcza, schroniska po naszemu, w których oni biwakowali do momentu pójścia w góry. No, w góry się szło ze sprzętem, tam się nocowało gdzieś po jamach, czy jaskiniach, czy nawet pod kamieniem, aby deszcz tylko nie dopadł, i polowano na górskie kozły. Rzeczywiście były podobno bardzo smaczne, no a skóra służyła jako kołdra zimą. W związku z tym te kozły były bardzo, tak powiem, potrzebne. Ale oczywiście był tam cały szereg innych jeszcze przysmaków. Chodził po tych górach, między innymi susły, świstaki i tak dalej. I to wszystko po tygodniu takiego polowania ściągano właśnie na miejsce, gdzie ta arba była, wszystkich załadowywano i wracano z powrotem. I wtedy się wszyscy brali za gotowanie tego, co upolowali. No i tak systemem trójbrygadowym, trzecia brygada się zajmowała tam rąbaniem drzewa i tak dalej, a czwarta odpoczywała. No i cztery dni, tygodnie w miesiącu, każdy raz w miesiącu przechodził taki cykl i miał tydzień odpoczynku. I poza tym nic innego nie robili. To znaczy, nie byli zmuszeni do pracy, to nie była katorga, to po prostu wyrzucali, radź sobie. Niestety był tam jeden bardzo poważny szkopuł. Ludzie uwięzieni byli na wyżywieniu carskim i mogli mieć w miarę zabezpieczoną przyszłość. Ci ludzie musieli liczyć na innych. Niestety bywało, że niektórzy umierali z głodu. Poświadczone są przypadki nieliczne, ale to po prostu wstydzili się żebrać, nie było pracy, nie dostawali od rządu, albo rząd zapominał, albo nie chciał dać. Piłsudskiemu nie chciano, bo niby z bogatej rodziny, ale w końcu dano mu jakąś tam zaległą porcję, ileś tam tych rubli musiał dostawać. I dzięki temu Piłsudski przeżył wśród przyjaciół właśnie pracując. Drugą formą zarobku, bardzo zresztą ważną, było zbijanie tratew z potężnych bali drzewnych, które zresztą sami ścinali i staczali do rzeki Irkuć, która w pobliżu już płynęła. No, może 5 kilometrów od tej Tunki na piechotę można przejść. I tam Nikolsk się nazywała ta przystań i tam robiono z nich takie właśnie zwarte tratwy wielopoziomowe, kilka poziomów zbitych bali samych, i spływali aż do ujścia Irkucia, do Angary. I tam był targ tychże właśnie drewnianych bali. Wyciągali to wszystko, no i byli w stanie do popołudnia, jeżeli przypłynęli rano, to już po południu sprzedali całość i szli do knajpy oblać to wszystko, aby następnego dnia powrócić z powrotem do Tunki. I w czasie takiego właśnie powrotu, a powrót zawsze był, nie można za bardzo było w górę Irkuci wracać, bo tam są kaniony po prostu. No, z dwóch stron mamy urwiska i tam gdzieś górami by się trzeba było przebijać. W związku z tym najprostsza poczta była w górę Angary do Bajkału i wtedy właśnie Piłsudski po raz kolejny był nad Bajkałem. Był to rok 1891, setna rocznica Konstytucji, i była to jednocześnie kolejna rocznica, 25. powstania zabajkalskiego. I w tymże Kułtuku spotkali się wszyscy uczestnicy, którzy jeszcze nie umarli i jeszcze nie wyjechali do Polski. Oni mieli zakaz totalny wyjazdu, ich nawet amnestia nie obejmowała. I oni się tam wszyscy zebrali, wspominali i opowiadali o tym wszystkim. I na coś takiego właśnie natrafił Piłsudski, zapoznał się z nimi i został przez nich zaproszony po... To wszystko z archiwów znamy, z donosów, jakie się tworzyły, które odkrył, czy też dotarł do nich profesor Szostakowicz. A polscy badacze nie za bardzo mogli, bo wierzono, iż wszystko spłonęło w czasie wielkiego pożaru, czy też po tym pożarze, bo to już to są czasy popożarowe. Zawieruszyły się te dokumenty. I kiedy Piłsudski kończy swoją odsiadkę, a miało to miejsce 7 kwietnia 1892 roku, dostaje taką pieczęć właśnie na poczcie od miejscowego policjanta, można powiedzieć takiego nadzorcy, że jest swobodien i może wrócić do kraju, do miejsca pobytu na koszt cara. To znaczy w zasadzie powinien, środkami masowej komunikacji może się poruszać przy pomocy tejże właśnie bumagi. On jeszcze później drugą dostanie już w Irkucku. I wtedy wedle wspomnień tych, którzy go żegnali, jeszcze tego samego dnia zawinął swój niewielki pakunek na plecy i pojechał prosto do Kultuka, czyli w dół traktem buriackim. I tam już na niego czekała łódź, która go przewiozła do Barguzynu. Barguzyn jest miejscowością nad rzeką tej nazwy, po przeciwnej stronie Bajkału niż Irkutsk i Listwianka. To w takiej dość specyficznej dolinie, w której płynie potokami złoto. Tyle tylko, że z tej doliny nie da się wyjść, bo tam są urwiska bardzo silne. Podobno nikt się nie przedarł. I jeżeli się chce z tym złotem wyjść, to trzeba wyjść oczywiście tak, jak rzeka płynie. A tam już był posterunek, łapał ludzi za nogi i całe złoto wytrząsał z nich. I był problem, jak to złoto wywieźć. No i podobno znaleziono jakiś system. Natomiast najważniejszy był donos jednego z mnichów prawosławnych, który był częściowo polskiego podobno pochodzenia, znał Polski, w każdym razie wkręcił się wśród tych Polaków i w swoim donosie odnotował, że jak zabrali się wszyscy Polacy w takim wielkim domu, w takiej świetlicy oświetlonej wieczorem, zamknęli drzwi w obawie przed Moskalami, to najstarszy z nich, z siwą brodą, taki ledwo widzący, zbliżył się do najmłodszego z nich, który miał wrócić do kraju. Ten ukląkł przed nim, ten nałożył mu ręce i powiedział: przywróć nam Polskę. I z takim przykazaniem ten młodzieniec wracał. Możemy się tylko domyślać, że to był Piłsudski. Wymyślono system, w którym to złoto mogło być jakoś przeszwarcowane i się chyba udało, dlatego że Piłsudski, będąc już w kraju, dysponował sporą liczbą okresowo pieniędzmi. Jak powrócił? Ostatnie już moje chwile z wami spotkania. Mianowicie w Irkucku dostał ponowny dokument z datą 20 maja i od tego momentu piechotą musiał dojść do Tajszetu. Tam już były podwody, czyli mówiąc krótko wozy. Tymi wozami dotarł do Nowonikolska, który dziś się nazywa Nowosibirskim, ponieważ tam kolej kończyła się na świątyni świętego Nikoły, czyli Mikołaja. Tam wsiadł w pociąg, kupił samowar i z tym samowarem 3 dni jechał do Moskwy. W Moskwie się przesiadł na pociąg warszawski, z którego się przesiadł w Mińsku na pociąg wileński. I dnia 1 lipca 1892 roku o 9 rano stanął przed drzwiami swego domu. Otworzyła mu gosposia, powiedziała: a pan tu czego? A on powiedział: czy ja mogę z gospodynią rozmawiać, z panią tego domu? Poleciała, jakiś bradiaga do pani, jakiś włóczęga. Wyszła Zofia, zwana Zulą. I Zula powiedziała krótko: a pan tu po co? I w tym momencie Piłsudski się uśmiechnął i jednocześnie łzy mu stanęły w oczach. Wtedy ona go po uśmiechu poznała i krzyknęła: Ziuk! Był to powrót Odysa do domu. Dziękuję państwu. Jeśli zdążymy, to jeszcze będzie hymn Sybiraków. Zapraszam państwa za tydzień. Dowiemy się, w jaki sposób towarzysz Wiktor stał się komendantem Ziukiem. W ten sposób zamkniemy listę polskich zwierzchników narodowych. Raz jeszcze za tydzień mówił do państwa Krzysztof Jabłonka, za konsoletą Mikołaj. Dziękuję uprzejmie.
Mówi się, tu Warszawa.
Halo? Dzień dobry. Zakazał mi redaktor naczelny mówić o żonie, ale chyba już teraz nas nie słucha.
Pozwolę sobie rozpocząć ja.
To jest wolne radio Wnet, więc jeśli chcesz, to proszę bardzo.
Wolność Wnet.